co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiejsze spotkanie podzieliłam na dwie części. W pierwszej z doktorem Grzegorzem Słowikiem. Pan doktor ostatnio opowiadał o pogodzie kosmicznej. Dzisiaj powie o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Artemis i o jej zadaniach. W drugiej części audycji będziemy rozmawiać o pewnej książce i razem z jej autorem spróbujemy Państwa zachęcić do jej przeczytania, do zajrzenia do niej, bo po prostu warto. A teraz już bardzo serdecznie witam pana doktora Grzegorza Słowika.
Pracownika Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Witam panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Obiecał pan, że opowie o programie Artemis, wyprawie na Księżyc.
Wyprawie na Księżyc, powrotowi ludzi na Srebrny Glob, bo ostatni raz człowiek był na Księżycu w ramach misji Apollo 17 w grudniu 1972, czyli to już właśnie pół wieku temu. Załoga, w której uczestniczyli Cernan, Evans i Schmidt, ostatni raz odwiedzili Księżyc już tak dawno temu. I już całkiem niedługo, bo w roku 2024 mamy z powrotem wrócić na Księżyc. Ale już nie tylko okazjonalnie po prostu przylecieć, no tutaj z jakimś celem naukowym określonym, ale też zbudować bazę. Bazę, gdzie już byśmy się przygotowywali do dalszych lotów, nie tylko na Księżyc, ale też, domyślę, Mars.
A skąd wzięła się nazwa programu Artemis?
Bogini Artemis była siostrą bliźniaczką boga Apolla w mitologii greckiej. Apollo był utożsamiany często z Heliosem, który swoim rydwanem zaprzężonym w cztery białe konie wiózł słońce po niebie i od tego też między innymi wzięła się nazwa cyklu misji kosmicznych Apollo. I w roku 1969, dokładnie 21 lipca, amerykański astronauta Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu, wymawiając historyczne zdanie: to jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Nie tylko on, ale jeszcze był tutaj Buzz Aldrin, który tak samo jako drugi człowiek postawił stopę na Księżycu. Tutaj też chciałem przy okazji powiedzieć, że mamy też polski wkład do inicjatywy lotów na Księżyc, gdyż Stanisław Ulam, polski i amerykański matematyk, członek prezydenckiego naukowego komitetu doradczego za prezydentury Johna Kennedy'ego, podał myśl taką, żeby wesprzeć projekty lotów na Księżyc przez prezydenta i rzeczywiście tak się stało. Prezydent Kennedy poprzez swojego innego też doradcę, do którego zwrócił się profesor Ulam, wkrótce ogłosił ideę, że nastąpią wkrótce loty załogowe na Księżyc. Także jest tutaj polski akcent.
Wracajmy teraz, panie doktorze, do misji Artemis. Jakie są założenia tego programu?
Przede wszystkim powrót człowieka na Księżyc. I oprócz tego jest jeszcze założenie stałej bazy kosmicznej, która się będzie nazywać Artemis Base Camp. I w tej bazie użyte technologie też będą potem wykorzystywane dalej, bo myślimy przecież o locie na Marsa. I kosmonauci, lunonauci właściwie tak to można nazwać, tam przebywający będą narażeni przede wszystkim na szereg niesprzyjających uwarunkowań, jakim jest na przykład promieniowanie kosmiczne, samotność. Co innego jest 400 tysięcy kilometrów do Księżyca z odległością 400 milionów do Marsa. Ale w związku z tym, że my chcemy już mieć tam stałą bazę, to ona będzie miała niezwykle ważne zadanie, żeby oswoić człowieka, tak, z różnymi takimi nawet psychologicznymi uwarunkowaniami. I nie tylko postawienie po raz kolejny stopy na Księżycu, badanie Księżyca, ale też postawienie stałej bazy, która będzie się składała z szeregu modułów. I tutaj wspomnę jeszcze o stacji kosmicznej Gateway. Ona będzie swego rodzaju stacją przesiadkową, bo jeżeli zostanie wystrzelony statek kosmiczny w kierunku Księżyca, to najpierw astronauci znajdą się na tej stacji okołoksiężycowej Gateway, Lunar Gateway, przylecą statkiem kosmicznym o nazwie Orion i przycumują. Tam będzie jakiś taki przejściowy okres, że ci astronauci będą po prostu się przygotowywać, odpoczywać po podróży i się przygotowywać do lądowania na Księżycu, po czym za pomocą lądownika zejdą na powierzchnię Księżyca, dokonają badań, czy już będą na przykład montować poszczególne elementy stacji, bo ta stacja, jeżeli już zostanie jej budowa zapoczątkowana, to ona będzie po prostu rozwijana. I stacja kosmiczna Gateway, ta okołoksiężycowa, która tam będzie sobie krążyć dookoła Księżyca, troszeczkę mniejsza będzie jej taka objętość pomieszczeń hermetycznych, bo mówi się o 125 metrach sześciennych, a dla porównania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mamy tych metrów sześciennych 930 około, czyli 7,5 razy więcej. Czyli widzimy, jaka jest wielkość tej stacji Lunar Gateway. No ona około będzie 7 razy mniejsza od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale jak już wspomniałem, będzie to stacja przesiadkowa.
Czyli za bardzo nie sfrustruje lunonautów.
Tak, jak już wspomniałem, statkiem kosmicznym Orion astronauci zostaną przetransportowani do stacji kosmicznej okołoksiężycowej Gateway, po czym następnie będą wykonywać misję na powierzchnię Księżyca. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nie tylko samo NASA, to jest tak gigantyczne przedsięwzięcie i naprawdę bardzo kosztowne, że tutaj NASA współpracuje z szeregiem podmiotów także komercyjnych. Tutaj firma SpaceX Ilona Muska wyniesie pierwsze moduły stacji Lunar Gateway i to się stanie w maju 2024. Pierwsze moduły za pomocą rakiety Falcon Heavy.
Zobaczymy to w telewizji, prawda?
Tak, wszystko na pewno będzie. I też tutaj chciałem powiedzieć, że SpaceX buduje także lądownik, który będzie użyty w misji Artemis, składający się z trzech modułów. Modułu transferowego, który ma przenieść lądownik ze stacji Gateway na orbitę Księżyca, modułu zniżania, czyli do przetransportowania ludzi na powierzchnię Księżyca ze stacji okołoksiężycowej Gateway. No i trzeba wrócić, prawda? Czyli będzie moduł powrotny. Istnieje też taka ciężka rakieta nośna NASA, która się nazywa Space Launch System, SLS, i też będzie wynosiła poszczególne elementy potrzebne w misji Artemis. I teraz astronauci, czy tam lunonauci, jak już wspomniałem, będą wielokrotnie wracać. To pewne rozwinięcia poprzednich misji, jak już wspomniałem, Apollo, na przykład najdłuższa misja Apollo 17 trwała ponad 3 dni. Teraz w misji Artemis lunonauci będą przebywać około tygodnia. Łącznie około tygodnia, bo jak wiemy, oni mogą sobie wracać już na stację
przesiadkową.
Przesiadkową, po czym na przykład zebrany materiał tam dostarczać, który będzie mógł wrócić na Ziemię, a oni będą z powrotem mogli wrócić do pracy lub do bazy, a może jednocześnie nawet, do bazy księżycowej. Także to się tak jasno i klarownie przedstawia. Trzymam tutaj mocno kciuki i tutaj może tak szybko wymienię, bo Artemis dzieli się na trzy części. W 2021 Artemis 1, bezzałogowy lot wokół Księżyca. W 2023 Artemis 2, to już będzie załogowy lot wokół Księżyca. No i jak już wspomniałem, główna część programu, czyli Artemis 3 w 2024, to będzie ponowne lądowanie ludzi na Księżycu.
A czy już teraz wiemy dokładnie, gdzie będzie ta baza umiejscowiona na Księżycu i kto i dlaczego wymyślił właśnie to, a nie inne miejsce?
Ważne pytanie, panie redaktor. Rzeczywiście trzeba było przemyśleć, gdzie mają wylądować lunonauci i gdzie ma stanąć przyszła baza księżycowa. I takim najlepszym miejscem okazał się południowy biegun Księżyca. Dlaczego biegun? Dlatego, że po prostu w kraterach okołobiegunowych występuje lód wodny. Na dnie kraterów jest bardzo niska temperatura. Tutaj minus 235 stopni Celsjusza. To jest bardzo nisko i bardzo, bardzo zimno. I do czego ten lód wodny? Mianowicie muszą astronauci coś pić. Czyli byłaby pozyskiwana z tego lodu wodnego woda do picia. Ale jeszcze wodę można rozłożyć na tlen i wodór. Czyli mielibyśmy z tego lodu księżycowego wodę do picia i tlen do oddychania. A wodór mógłby być użyty do produkcji paliwa rakietowego. To w ogóle zmniejszałoby potem koszty dowozu paliwa, jeżeli już byłoby to paliwo dostępne na Księżycu. Trzeba pamiętać, że samo dostarczanie różnych elementów, w tym żywności, na Księżyc jest bardzo drogie. Także docelowo też na Marsie później, trzeba po prostu zadbać o to, żeby jak najmniej przywozić z Ziemi i jak najwięcej wytwarzać potrzebnych materiałów, czy tutaj żywności, czy właśnie tak jak wspominałem, tlenu do oddychania i wodoru do produkcji paliwa rakietowego na miejscu.
I jak najmniej śmieci po sobie pozostawić, panie doktorze.
Tak, to też jest na
dobrze,
jeszcze kolejną
notuję. Ja to
audycję,
sobie kolejne notuję
śmieci kosmiczne.
Tak, śmieci
kosmiczne. To też jest ważna sprawa.
To zanotowałam. Będziemy o tym
można
mówić.
Można do tego wrócić.
Na pewno do tego wrócimy. A teraz zapytam pana doktora o to, czy w misji Artemis, misji na Księżyc, będzie brała udział kobieta.
I tu chciałbym odpowiedzieć twierdząco.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym odpowiedzieć twierdząco. Będzie brała co najmniej jedna kobieta. Proszę zauważyć, że w grudniu 2020 wytypowano 18 potencjalnych lunonautów. Mhm. I wśród nich, jak policzyłem, znajduje się 10 kobiet. Lunonautek i jak widać z liczby i nawet procenta kobiet, w ogóle uczestników wytypowanych, to realizatorzy misji Artemis przewidują udział. I tutaj wkrótce też może usłyszymy z ust kobiety mały krok człowieka, wielki krok po raz kolejny ludzkości.
A czy powstanie w ramach Artemis na Księżycu stała baza księżycowa? Mówił pan o tych przesiadkach i takich zmianach, ale czy tak na stałe tam już po prostu człowiek będzie?
Tak, zamierzamy zbudować na Księżycu bazę.
Pan doktor się posługuje takim zwrotem, zamierzamy. To słuchacze jak to mają rozumieć? Kto to są my?
Myślę, że tutaj należy się utożsamiać z ludzkością.
Czyli ludzkość.
Myślę,
dobrze,
że należy się utożsamiać. Brzmi. To tak jak z kulturą. Jest powiedzmy malarz, rzeźbiarz z jakiegoś dowolnego kraju, ale gdzieś tam powiedzmy mówiąc o starożytności, ale to jest dobro, dziedzictwo całej ludzkości. Mowa na przykład o Fidiaszu, czy tutaj, jak mówiłem, po Apollinie i on był utożsamiany z Heliosem, który, jak wspomniałem, woził czterokonnym rydwanem po niebie słońce. Także kolos rodyjski był właśnie posągiem Heliosa. No a cuda starożytności, mega konstrukcje, do nich się właśnie zaliczał kolos rodyjski, 7 cudów świata i to jest nasze wspólne dziedzictwo. Nie można mówić o greckiej, to znaczy oczywiście greckiej historii, ale utożsamiamy się, że to jest ludzkie dziedzictwo.
Czyli my, ludzkość.
My, ludzkość.
Czyli będzie ta baza stworzona przez my, ludzkość na
tak,
Księżycu.
Tutaj chciałem powiedzieć, że bardzo nam ona dopomoże w zrozumieniu wielu różnych zjawisk. Przecież wiele aspektów tutaj wystąpi natury medycznej. Jak wspomniałem, silne promieniowanie. Będzie trzeba budować określone budowle, które będą zatrzymywały promieniowanie. Musiały być odpowiednio hermetyczne, ale też w jakiś sposób komfortowe do życia dla ludzi. I jeżeli myślimy o dalekiej wyprawie kiedyś na Marsa i być może jeszcze dalej w celu kolonizacji kosmosu, to baza księżycowa jest właśnie bardzo dużym krokiem w kierunku kolonizacji innych planet, Układu Słonecznego i dalej. Zaproponowałem też kolejny temat rozmowy, podróże kosmiczne, wyzwania i ograniczenia. I tu chciałbym w tej audycji rozwinąć, jakie właśnie czekają tutaj na astronautów podróżujących tak daleko jak na przykład do Marsa, różne i niebezpieczeństwa i na miejscu już wyzwania od strony też psychologicznej. Także to będzie tutaj wielki sprawdzian dla tych, którzy już będą chcieli długo na innym ciele kosmicznym niż Ziemia przebywać.
Skoro na Księżycu ma powstać na stałe baza, no to rozumiem, że tam już człowiek będzie. Ale jeśli chodzi o samą misję Artemis, ona ma jakąś ramę czasową? Kiedyś się skończy jako misja Artemis?
Trafnie pani zauważyła, że jeżeli, a co jest w zamierzeniu misji Artemis, ma powstać baza, to plany sięgają do 2028 1968 roku i dalej oczywiście. Ja myślę, że raczej się rozszerzy, ale chodzi o to, że plany sięgają teraz w tej chwili perspektywy do roku 2028, a ja wspominam i dalej, dlatego że po prostu myślę o rozwoju. Też ważnym będzie, jak już wspomniałem, zbieranie doświadczeń. I tu jako cała ludzkość, znowu też odpowiem, organizmu człowieka na panujące w kosmosie różne uwarunkowania. Także jedno z nich jest promieniowanie kosmiczne, a o innych porozmawiamy w następnej
audycji. Tak, między innymi o tym, czy głowa boli w kosmosie.
To już jest taki aspekt medyczny i rzeczywiście będą się musieli zmierzyć astronauci z różnymi problemami natury medycznej. Będą musiały być rzeczywiście skonstruowane odpowiednie pojazdy. No jak też wspomniałem też o komfortowym module, tym mieszkalnym, gdzie to jest długie przebywanie w jednym miejscu, dosyć ciasnym, także tu też trzeba będzie zadbać o ich komfort psychiczny.
Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W części audycji chciałabym razem z moim gościem, którego za chwilę przedstawię, opowiedzieć o bardzo ważnej książce, która ukazała się niedawno na rynku wydawniczym. Nosi ona tytuł Zamek rządzi, siła zajęć artystycznych i sportowych w terapii pacjentów Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Jest to swoisty zapis pracy tego ośrodka, ale przede wszystkim książka porusza bardzo ważny problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zawiera również opinie podopiecznych, które myślę warto poznać, bo poruszają bardzo ważne problemy współczesnego życia i relacji rodzinnych, międzyludzkich. Autorem tej książki jest Marcin Łokciewicz, którego bardzo serdecznie witam w studiu Radia Zachód. Dzień dobry, panie Marcinie.
Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Na stronach facebookowych fala zachwytów nad pana książką, panie Marcinie.
No jakoś tak to wyszło, że książka ukazała się 1,5 miesiąca temu. Odbiór czytelników po prostu przerósł nasze oczekiwania, ponieważ w zasadzie nie mieliśmy jakiegoś większego pomysłu na promocję. Puściliśmy tą książkę, bo zależało nam na tym, żeby ukazała się jeszcze w roku szkolnym. I zanim praktycznie zaczęliśmy jakąś większą promocję, to ta książka się rozeszła i cały czas spływają do mnie, delikatnie mówiąc, bardzo fajne recenzje. Setki komentarzy, pozytywnych opinii. Książka cały czas jest czytana i w Polsce, i za granicą. Już tą książkę wysyłałem do Irlandii, do Szkocji, do Niemiec, do Holandii. Okazuje się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na zapoznanie się z tym tematem, bo ten temat cały czas był jak taki gorący kamień przerzucany. Wszyscy mówią o tej psychiatrii dziecięcej, że jest bardzo źle, ale jak to wygląda w rzeczywistości, nikt naprawdę nie wie. Cały czas krążą różnego rodzaju stereotypy, wyświechtane opinie, utrwalane od wielu, wielu lat. Postanowiłem się z tym zmierzyć z uwagi na to, że pracuję tam już ponad 20 lat i w związku z tym, że o tej psychiatrii już naprawdę od dłuższego czasu mówi się w sposób fatalny, postanowiłem mimo wszystko napisać pozytywną książkę o szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży.
Pan Marcin jest pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Rzeczywiście w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o psychiatrii dziecięcej. W kontekście pandemii, może w kontekście tego, że byliśmy przez długi czas w izolacji, ona nawet na dorosłych źle wpłynęła, to co dopiero na dzieci. Ale takie mam pytanie na początek. Co tak najbardziej zmotywowało pana do tego, żeby napisać tę książkę, która w moim takim odbiorze jest troszkę takim sprawozdaniem z pana działalności, z nienachalnym takim dydaktyzmem? Przeczytałam, że to może być książka, z której mogliby skorzystać nauczyciele w swojej pracy pedagogicznej. I trochę mnie to zastanowiło, bo przecież nauczyciele też są przygotowywani do pracy pedagogicznej.
Tak, nauczyciele są przygotowywani do pracy pedagogicznej, ale może nie chcę się w to wierzyć niektórym, ale do tej pory cały czas bazuje taki stereotyp na temat naszego szpitala w Zaborze, że jest to jakaś placówka, stricte ośrodek poprawczy, ośrodek wychowawczy. No nasza placówka ma nazwę neutralną Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, a nie oddział psychiatryczny, z uwagi na to, że no, żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy i cały czas ten szpital psychiatryczny jest jednak jakimś określeniem pejoratywnym, kojarzy się tak niezbyt fajnie.
No zawsze już mamy ten stygmat, że byliśmy
jest
w psychiatryku.
Ten stygmat,
tak?
Dokładnie. I do tej pory w niektórych szkołach obowiązuje jeszcze taka zasada, że jeżeli coś się nie tak z dzieckiem dzieje, no coś mu się nie udaje, powiedzmy sobie, że sprawia kłopoty, to znajdzie się jeszcze nauczyciel, który powie, jak będziesz tak się dalej zachowywał, to trafisz do zaboru. I teraz to dziecko nie wie, co to jest ten zabór, co oni tam będą robili w ogóle, jeżeli faktycznie tam trafię. I jeżeli do nas przyjeżdża, no to jest przerażone i pełne obaw i pełne opinii, których się nasłuchało albo w szkole, albo w swoim środowisku, albo naczytało się w internecie od ludzi, którzy no niekoniecznie piszą coś pozytywnego.
Ja właśnie otwieram tutaj książkę, zaznaczyłam sobie list. Muszę dodać, że pana książka jest wypełniona refleksjami, listami osób, które były pod opieką Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w
Zaborze. W tej książce jest około 50 relacji byłych pacjentów podanych w różnej formie. Tak?
I tak, i to w zasadzie jest w pewnym sensie najciekawsze. I te listy, te refleksje, te kronikarskie zapiski, to też o tym powiemy, skąd one się wzięły, najwięcej mówią o sposobie pracy z dziećmi. Muszę powiedzieć panu i państwu też, ja zaraz zacytuję ten fragment listu, który dotyczy opisu szpitala. A propos właśnie tych mitów i faktów, które są, pozwolę sobie przeczytać taki fragment. Mój pobyt w zaborze trwał 7 tygodni. Wiedziałam, za co tam jestem i dlaczego muszę tam być. Przed przyjazdem do szpitala przeczytałam dużo głupot, które mówili inni, którzy tak naprawdę nie mieli żadnej wiedzy o tym, co się dzieje w tym szpitalu, jak jest naprawdę. Słyszałam, że dzieci dostają bezpodstawnie zastrzyki, różne leki. Wychowawcy ponoć mieli gdzieś dzieci, które tam przebywały, że ponoć jest tam sama przemoc i wszystko, co najgorsze. Gdy trafiłam na izbę przyjęć, pielęgniarki bardzo miło mnie przyjęły, dały regulamin do przystosowania i zaprowadziły na oddział, gdzie wychowawcy bardzo miło mnie przywitali, pokazali mój pokój i wytłumaczyli, na czym wszystko polega. W szpitalu było naprawdę dobrze, oprócz tego, że bardzo odczuwa się tęsknotę za bliskimi, ale mieliśmy wizyty rodziców, mogliśmy też do nich dzwonić. No i oczywiście można się domyślić, że dalszy ciąg tego listu to będą same pochwały na ten temat. I takich listów, takich wspomnień tutaj jest bardzo dużo.
Są też relacje takie dosyć wstrząsające.
Są, ale to
takich
podarujemy tutaj słuchaczom, ale to świadczy o tym, że rzeczywiście burzy pan książką pewne mity o takim miejscu, jakim jest zamek lub inne w Polsce ośrodki, których jest niezawisłe.
Tutaj fajnie jedna dziewczynka opisała w swoich wspomnieniach, że bardzo dobrze się tam czuła, odniosła sukcesy terapeutyczne, aczkolwiek jest to miejsce, do którego nie powinno trafić żadne dziecko. To jest taka sytuacja, że my jesteśmy stricte szpitalem psychiatrycznym w tej chwili. I pewne rzeczy, z którymi zmagają się nasi podopieczni, są niezależne od nich, niezależne też od rodziny, niezależne od szkoły. Są to choroby psychiczne i ja od lat walczę ze stygmatem takim na temat leczenia psychiatrycznego, ponieważ uważam, że człowiek, który ma nowotwór czy jakieś problemy chirurgiczne, jest tak samo chorą osobą jak osoba z depresją czy osoba zmagająca się z psychozami. Od lat już mówię o tym, że potrzebna nam jest reforma szkolnictwa, ale jak to jest w rzeczywistości, wiemy, z czym się teraz zmagamy, o czym się mówi w ciągu ostatnich dni, także no, nie spodziewam się, żeby te zmiany poszły w takim kierunku, w jakim według mnie powinny iść, gdyż uważam, że podstawy programowe są zbyt przeładowane. Te dzieciaki męczą się w szkole, nie są w stanie już nie tylko osiągnąć sukcesu, ale przede wszystkim zdać do następnej klasy. Jeszcze do tego doszły wszelkie obciążenia związane z pandemią, nauka zdalna, do której część dzieciaków po prostu nie była w stanie przysiąść w sposób właściwy, bez opieki i pomocy osób dorosłych. No i nie radziły sobie. I ta szkoła sprawiła, że po prostu pojawiają się te problemy, z którymi zmagają się nasze dzieci. Aczkolwiek powiem, że jeszcze przed COVID-em sytuacja była już coraz bardziej dramatyczna. Coraz więcej dzieci przyjeżdżało do nas z uwagi na to, że no, przestawały chodzić do szkoły, albo ta szkoła stała się instytucją, która sprawiała, że dzieci nie odnosiły sukcesu, bały się, zaczynały się okaleczać, popadały w depresję, zamykały się w swoich pokojach, a nie daj Boże jeszcze przez to, że zbyt aktywnie uczestniczyły w różnego rodzaju działalności internetowej i stawały się ofiarą hejtu. To się wszystko, że tak powiem, nawarstwiało i dochodziło do takich sytuacji, do jakich dochodziło. W tej chwili praktycznie nie ma dnia w Polsce, w którym jakieś dziecko nie próbowałoby popełnić samobójstwa.
Na podstawie tej książki też można wysnuć taki wniosek, że dzieciom, abstrahując od chorób, bo tu nie występuje pan jako lekarz, no bo nie jest pan
jasne,
lekarzem.
Oczywiście.
I ja czytam książkę i coś do mnie dociera. Że w zasadzie najprostsze czynności i najprostsze emocje i uczucia tutaj są potrzebne, żeby nawiązać relacje z dzieckiem.
Zdecydowanie.
Miłość, czas, uwaga, troska, docenienie tego, że w każdym dziecku tkwi jakaś umiejętność, każde dziecko coś potrafi. Gra w piłkę może uleczyć.
może ulepszyć.
Zbudowanie boiska na
Zdecydowanie. Ugorze. To jest bardzo fajna sprawa z uwagi na to, że w tej książce zależało mi na tym, aby pokazać, że jeżeli już dochodzi do sytuacji, w której dziecko no musi być poddane hospitalizacji, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli dziecko podejmuje próbę samobójczą, no musimy się nim zająć, tak? Musimy go otoczyć opieką i sprawić, żeby on no zechciał po prostu znowu żyć. Najważniejsze w takim miejscu jest to, aby to dziecko się nie nudziło po prostu. Leczenie psychiatryczne często z zewnątrz kojarzy się z tym, że taki pacjent trafia do szpitala i on leży w łóżeczku i dostanie cudowny lek od lekarza i ten lek zacznie działać po paru dniach i wszystko będzie dobrze. Nie, no to jest bzdura. Leczenie psychiatryczne na tym nie polega. Leczenie w szpitalu polega na działaniu zespołu terapeutycznego, na którego czele stoi lekarz, aczkolwiek on może mieć kontakt z pacjentem na przykład raz w tygodniu, bo nie ma takiej potrzeby, żeby on się nim zajmował. Raz, że nie ma takiej potrzeby, a dwa, tych specjalistów jest tak mało, że ilość pacjentów przypadających na jednego lekarza sprawia, że technicznie to jest niemożliwe, żeby ten lekarz miał kontakt praktycznie codziennie z każdym pacjentem. Generalnie jesteśmy największym szpitalem psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Polsce i co najważniejsze, jedynym samodzielnym, co ma bardzo duże znaczenie.
A co to znaczy samodzielnym?
To znaczy, że nie jesteśmy oddziałem przyklejonym do innych oddziałów, na przykład dla dorosłych alkoholików, narkomanów, schizofreników.
Skupiacie się tylko na dzieci i młodzież?
Tylko są u nas dzieci i młodzież i nasi pacjenci, którzy znaleźli się u nas, a mają już za sobą doświadczenia w innych szpitalach, podkreślają, że to ma dla nich bardzo duże znaczenie, że nie mają kontaktu z tymi osobami dorosłymi, nie muszą przechodzić przez oddziały albo koło oddziałów, gdzie delikatnie mówiąc oddziaływania tych starszych pacjentów no nie są zbyt pozytywne i nie wpływają budująco na dzieci.
No a rzeczywiście jest tak, że i to wynika z listów i wspomnień, że właśnie ta grupa rówieśnicza jest bardzo wspierająca.
Zdecydowanie. Ja żałuję w tej chwili, bo zrobiłem podtytuł w tej książce, że to jest siła działań artystycznych i sportowych w terapii pacjentów Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. W tej chwili dodałbym jeszcze, że jest to też książka o sile społeczności, że po prostu ta grupa rówieśnicza ma olbrzymi, naprawdę olbrzymi wpływ na tych pacjentów. I często jest tak, że my możemy jako terapeuci stanąć na głowie, ale żeby dziecko zaczęło pracować nad sobą, zmieniać się, to duży wpływ ma jednak ta grupa rówieśnicza. Kiedy oni popchną koleżankę albo kolegę, pochwalą, powiedzą, że to zrobiłeś super, że to jest świetne, on zaczyna wierzyć w siebie, brać udział w tych zajęciach, a bierzmy pod uwagę to, że no, trafiają do nas dzieci, które zamykały się w sobie, często miały problem z ekspozycją społeczną na tyle duży, że nie były w stanie w klasie odpowiadać na pytanie nauczyciela. Mdlały przy wskazaniu przez nauczyciela, że ty na przykład, Jasiu, teraz masz coś powiedzieć, a do nas przyjeżdżają i tak jak opisałem to w książce, no terapia trwa dosyć długo, ale pod koniec takie dziecko potrafi przed całą społecznością zaśpiewać pięknie piosenkę.
No właśnie, na tych słynnych apelach, prawda?
Na słynnych apelach.
Ten apel to wzbudził we mnie naprawdę duży szacunek, chociaż samo słowo, ten apel...
Ja nie znoszę tego słowa. Ten apel pozostał po prostu po jeszcze sanatorium dziecięcym, które było przed centrum. To bardzo często jest tak, że przyjeżdżają dzieci, ktoś się dowiaduje, że jest apel i mówią, Jezus, jakiś apel, musimy iść, bo apel kojarzy się niestety ze szkołą, baczność, chorągwie wyprowadzane i tego typu rzeczy. Ja przez lata organizowałem różnego rodzaju konkursy na zmianę tej nazwy, a dzieci jednak, nie, no jest ten apel, on jest przekazywany
no, ale,
już tam.
Ale akurat w Zaborze te dzieci wszystkie czekają na apel,
no, czekają,
tak? Bo tam mogą się pokazać i nawet, tak jak tu pan wspomniał, te dzieci najbardziej zamknięte. W którymś momencie chcą nawet jedno słowo powiedzieć, czy wiersz, czy zaśpiewać piosenkę.
Tak, powiem tak, to jest mój konik, te apele. Ja jestem z wykształcenia KOW-cem, nie ukrywam tego, kończyłem pedagogię kulturalno-oświatową, dopiero później tam się dokształcałem, robiłem inne rzeczy i znalazłem się w tym szpitalu zupełnie przypadkowo, ja nigdy nie chciałem pracować z dziećmi. Ale się okazało, że jakoś tam się dogaduję z tymi pacjentami, bo trafiłem tam, tak mi się wydawało, na chwilę. Miałem możliwość realizacji tego, co potrafię i lubię, czyli
no,
prowadzenia działań
chodzi,
artystycznych.
Panie Marcinie, żeby się dzielić tymi swoimi talentami. Zamiłowanie do kręcenia filmów,
tak.
Wytwórnia filmów fabularnych, Zamek. To
oczywiście.
To jest pana dzieło, prawda?
To jest Zamek TV, tak. To jest moje dzieło, którym się zajmowałem ponad 10 lat i cały czas się zajmuję. To jest bardzo czasochłonne, ale efekty po prostu cały czas sprawiają, że wierzę w to, że warto to robić i tyle. No, z tymi filmami to była petarda, że tak powiem, tak? Powstało ich tam prawie 70 i mogę też podzielić się taką refleksją, że nawet przy produkcji tych filmów mogę zaobserwować, jak zmienia się mentalność i możliwości naszych dzieci w tej chwili. Kiedy zaczynaliśmy robić filmy, te pierwsze, one trwały 40 minut, godzinę i te dzieciaki potrafiły w skupieniu obejrzeć ten film i prosić, żebym go puścił jeszcze raz. A w tej chwili niestety tempo naszego życia, internet, który ma olbrzymi wpływ na te nasze dzieci, powoduje, że te moje filmy muszę zamykać w czasie 15-20 minut, ponieważ percepcja tych naszych dzieciaków już jest w tej chwili tak nakręcona, że one już
Nie skupią się niestety, na przez 45 minut.
Niestety, to już jest takie odbieranie rzeczywistości dosyć teledyskowe.
Teraz zrobimy sobie małą przerwę, a za chwilę wrócimy do rozmowy, którą rozpoczniemy od omówienia terapii poprzez
czy jako terapię mamy sport.
Po prostu zjadłem zęby na tych działaniach sportowych, bo był nawet moment, kiedy byłem jedynym facetem w tym pałacu przez jakiś tam czas. Tylko to też były inne czasy, ponieważ ja to opisałem, że jeszcze 20 lat temu, no to my się biliśmy o boisko, bo wszyscy chcieli grać w nogę. I chłopcy, i dziewczyny, i wszyscy dorośli. I to spełniało jak najbardziej funkcje takie, może nie tyle terapeutyczne, co rozładowujące emocje. To się niestety zmieniło przez ten nieszczęsny internet, ponieważ teraz dzieci żyją w wirtualnym świecie w większości. I dzieci, które przyjeżdżają do nas, no niestety, z punktu fizycznego też wymagają, że tak powiem, korekty, naprawy, zmotywowania i rozbudzenia pasji. Zazwyczaj są to dzieci, które z różnych względów nie ćwiczą u siebie na WF-ie, bo ten WF w ich szkołach też różnie wygląda, to trzeba sobie powiedzieć. Tutaj mamy dowody, na przykład listy do naszych superpanów terapeutów sportowych, że ten WF tutaj w zamku bardzo mi się podobał, bo w moim liceum był nudny, był kiepski i nie chciałem na to chodzić, tak? A tutaj u was to wszystko wygląda inaczej. I przyjeżdżają te do nas dzieciaki z otyłości, z wadami postawy, z innymi rzeczami.
Z obrzydzeniem do po prostu aktywności fizycznej.
Zdecydowanie.
Tak?
I my, naszym zadaniem jest to, żeby po prostu...
Je naprawić.
Je naprawić, pobudzić i przede wszystkim wzbudzić pasję. Ta książka jest też o pasji, czyli o tym, że żeby życie miało sens, żeby chciało się żyć, no trzeba w coś wierzyć i do czegoś dążyć. A jeżeli przyjeżdża do nas dziecko i się okazuje, że jego jedynym idolem jest na przykład jakiś pato streamer śledzony na YouTube, no to jest słaba akcja, tak? Jeżeli on się nie interesuje niczym poza grami komputerowymi gdzieś tam w sieci...
Jeśli w ogóle potrzeby poznawczej nie ma, to po prostu...
Albo
tak
robieniem
nic,
idiotycznych, no tak powiem szczerze, filmików na TikToku, no to jest bardzo słabe, nie? Dlatego my katujemy po prostu przez cały okres pobytu. Staramy się, żeby nie było tam chwilki nudy i oczywiście nic na siłę, ale proponujemy tyle rodzajów terapii, że wydaje mi się, że większość tych pacjentów coś tam dla siebie znajdzie. To przynosi efekty terapeutyczne. Jeżeli zaszczepimy bakcyla, to potem dostajemy naprawdę relacje zwrotne. Ja mam do tej pory kontakt z setkami pacjentów. Powiem, że ze setkami, z niektórymi cały czas w jakiś sposób tam się kontaktujemy i w jakiś sposób kontroluję, co oni teraz robią. I mówią mi o tym, że oni są w jakichś tam kółkach filmowych, teatralnych, że są w drużynach sportowych. Oczywiście nie wszyscy, bo to było nadużycie. To było... Ale wydawało mi się, że pochwalenie się tym, że nasza działalność może odnosić sukcesy, jest istotne. No i tyle, po prostu.
Oczywiście. Ja tutaj zacytuję teraz fragment listu. Najfajniejsze momenty to jednak mimo wszystko różnego rodzaju występy, na przykład w filmie pana Marcina czy apele. Zawsze byłam wstydliwa i scena była ostatnią rzeczą, na jaką bym się pisała. A jednak nasz kochany reżyser przełamał we mnie ten strach, przekonując mnie, że widzi mnie w swoim filmie. Znalazłam jeszcze taki fragment, w którym jest mowa o tym, że właśnie dzięki pobytowi zamek sprawił, że ze skrytej nastolatki z depresją stałam się na tyle dojrzała, by mówić głośno o tym, że depresja to poważna choroba, a mimo to da się z nią żyć. Dzięki temu miejscu potrafię pomóc sobie, ale też innym. Dziękuję. Mhm. Takich wpisów to jest więcej, proszę
państwa. Ja tą książkę polecam z uwagi na to, że no, to nie jest tylko moja opinia i moich znajomych, ale dostałem naprawdę setki komentarzy od ludzi, których nie znam i których ta książka zachwyciła i mówili, że po prostu czytali ją ze łzami w oczach z uwagi na to, że te łzy się pojawiały no, albo ze wzruszenia, albo ze śmiechu, ponieważ też,
to tak, to też.
Starałem się pokazać to miejsce, że tam są ludzie z krwi i kości. Mhm. To nie jest tak, że ktoś do nas przyjeżdża, bo to się tak zazwyczaj komuś kojarzy. Jeżeli ja komuś mówię, że pracuję w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, od razu spotkam się z czymś takim: Jezus Maria, i co teraz przyjeżdża takie dziecko i co wy, jak wy się wobec niego zachowujecie? To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża po próbie samobójczej i my nad nim się litujemy, głaszczemy go po główce i jejku, biedne dziecko. I tylko utwierdzając go w tym momencie w przekonaniu, że stało się coś tragicznego, nad czym będziemy tutaj zaczęli. Nie, absolutnie. Ja powiem tak, opisałem to w książce, że bardzo często u nas jest więcej śmiechu niż płaczu.
Staramy no o to się, chodzi, prawda?
O to chodzi. No, wydaje mi się, że
odczarować.
Większość tego personelu jednak to są ludzie, którzy są pasjonatami swojej pracy, mają już jakąś tam grubszą skórę, powiedzmy sobie szczerze, bo nie każdy jest w stanie zaakceptować to, że przyjeżdża dziecko, które no, jest całe pocięte i te blizny dla kogoś, kto nie ma kontaktu z takim dzieckiem, byłoby czymś przerażającym. No nie każdy potrafi pracować z dzieckiem, który no, cierpi na jakieś tam psychozy. Nie każdy potrafi pracować z dzieckiem, które zaczyna się odzywać na przykład dopiero po tam 3 czy 4 tygodniach. Ale wydaje mi się, że my robimy nawet ponad miarę to, co moglibyśmy robić, i nasze działania odnoszą sukcesy. Przede wszystkim chodziło mi o to też, żeby ludzie, którzy znajdą się w potrzebie, rodzice bądź też dzieci, no bo zdarza się, po prostu no, trzeba skorzystać z pomocy specjalistów, musi być hospitalizacja i tyle, żeby się nie bali tego miejsca. Żeby nie myśleli, że ten szpital psychiatryczny to jest miejsce, w którym są utrwalane w literaturze i w filmie cały czas gumowe ściany, nie ma klamek w drzwiach, prawda, są kaftany bezpieczeństwa, szaleni psychiatrzy z wielkimi strzykawkami, bo to cały czas tak funkcjonuje. Nawet oglądając, nie wiem, teledyski, to ten szpital psychiatryczny to właśnie w ten sposób jest taki obraz pokazywany. Nie, to jest nowoczesna terapia, z tym, że no, ludzie muszą zdać sobie sprawę, że to nie polega tylko na kontakcie lekarz-pacjent. Lekarz oczywiście jest najważniejszą postacią i psycholog to jest podstawa, ale oprócz nich po prostu jest szereg takich żuczków jak ja i my razem tworzymy zespół, który no, musi tego pacjenta naprawić, tak jak pani powiedziała.
Panie Marcinie, stworzył pan test dla rodziców na podstawie rozmów z dziećmi, pytań i niepokojów.
Tak, on powstał niezależnie od książki, ale mój wydawca stwierdził, że tak? W związku z tym, że się spotkał z wielkim zainteresowaniem w internecie, żeby go wpleść do tej książki.
To jest 10 pytań, które powinni sobie zadać rodzice. Kiedy ostatnio rozmawiałeś ze swoim dzieckiem o czymś innym niż jak tam dzisiaj zdalne lekcje? Potrafisz wymienić 3 najlepszych przyjaciół swojego dziecka? Kiedy ostatnio, jeśli w ogóle, razem coś ugotowaliście? Kiedy ostatni raz byliście razem na spacerze, rowerze? Graliście w piłkę. Pamiętasz, kiedy ostatni raz zrobiliście wspólny wieczór z planszówkami? Pamiętasz, kiedy ostatni raz pochwaliłeś swoje dziecko za coś niezwiązanego ze szkołą? Jeśli twoje dziecko mimo zdalnej nauki wciąż siedzi w laptopie czy telefonie, to orientujesz się choć trochę, co tam robi? Kiedy ostatnio zrobiliście coś fajnego razem? To mi się najbardziej podoba. Po prostu, kiedy coś fajnego razem zrobiliście.
To są takie właśnie elementarne sprawy. Tutaj nie musi pani do końca czytać tego testu. To są rzeczy, które są zaniedbywane w rodzinach niestety.
No ale bo... ja to ostatnie bardzo
proszę,
bym chciała.
Proszę bardzo.
Nie wiem, czy przypadkiem głos mi nie zadrży. Kiedy ostatnio, bez żadnego powodu, po prostu je przytuliłeś i powiedziałeś, kocham cię.
To są elementarne sprawy, które są niestety zaniedbywane. Ja rozmawiam z dziećmi, pytam się, kiedy mama cię ostatni raz powiedziała? Nie pamiętam. Kiedy tata cię przytulił? Nie wiem, czy w ogóle mnie kiedyś przytulił. Oczywiście to nie jest norma, tak? To nie jest norma, żeby to było jasne już.
Pomimo... Nie, oczywiście, my nie generalizujemy, ale rozmawiamy o tej książce.
Nie, bo
i
nie
tu,
chciałbym, absolutnie tu, nie chciałbym, żeby ktoś jest. Poczuł tak. się pokrzywdzony, tak. jakiś rodzic albo któryś
rozmawiamy
z naszych pacjentów.
Rozmawiamy o książce, w której są takie fakty.
To są takie rzeczy chwytające za serce, jeśli chodzi o te podstawowe rzeczy. Przytulenie, powiedzenie kocham cię, zawsze możesz na mnie liczyć, ale te pozostałe rzeczy to są też podstawy tego, żeby ta relacja rodzic-dziecko była właściwa. Nie może być tak, że rodzic wraca z pracy i pyta się, jak tam w szkole, bądź tam, jak tam zdalne nauczanie i się rozchodzicie i dziecko siedzi przy tym swoim nieszczęsnym smartfonie, a rodzic przy swoim, bo też tak bywa po prostu. Tego tym dzieciom brakuje i my widzimy to. Jak te dzieci łakną tego kontaktu z nami, że my gramy z nimi w piłkę. To są takie podstawowe rzeczy. Idziemy na spacer, gramy w planszówki, wygłupiamy się, bawimy się w chowanego. Nawet z większymi dziećmi, tak? Oni tego pragną, oni tego nie mieli w domu na przykład. Nie mówię, że we wszystkich, no ale... To są rzeczy do nadrobienia, to są rzeczy, o których ludzie powinni pamiętać i je stosować. Też chciałbym obalić taki schemat myślowy obowiązujący od wielu lat, bo wszyscy się mnie pytają, ile u was jest patologii? Ja mówię, ale co to znaczy, jakiej patologii? No, że to są rodziny niewydolne, że to są właśnie dzieci totalnie zaniedbane. To nie jest tak. W tej chwili problemy psychiczne spotykają dzieci już, powiedzmy sobie, z tak zwanych normalnych rodzin. U nas są dzieci, których rodzice są nauczycielami, są też lekarzami, robią inne rzeczy, zajmują się biznesem, mają mnóstwo pieniędzy, ale gdzieś tam czegoś zabrakło, albo po prostu tempo życia naszych czasów i ten nieszczęsny internet sprawiło, że dzieciak przestał wierzyć w siebie, zrobił sobie krzywdę, albo no, poszedł w niewłaściwym kierunku, jeśli chodzi o swoje zainteresowania, no i przestał wierzyć w to, że to życie może być piękne, a życie może być piękne. I my jesteśmy po to, żeby tym dzieciom i rodzicom też to pokazać. I to wcale nie jest trudne. To trzeba wrócić do podstaw, do tego, żeby powiedzieć kocham cię, że jesteś świetnym gościem, jesteś piękną dziewczyną i całe życie przed tobą i możesz się nim bawić i tyle.
Bardzo dziękuję, to będzie piękna puenta naszego spotkania.
Bardzo
dziękuję. Moim gościem był Marcin Łokciewicz, autor książki Zamek Rządzi, pedagog, nauczyciel, terapeuta z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Dzisiejszą audycję zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję za współpracę. Ja spotkam się z Państwem, jeśli wszystko dobrze się ułoży, w przyszłą środę o godzinie 14:10 w audycji Co, jak i dlaczego masz prawo. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.